bosanowy?
A dlaczego nie? Mamy wakacje.
I wakacyjne bliżej życia.
A w nim historie z dreszczykiem.
Legendy.
Duchy.
I opowieści z życia wzięte.
Zapraszamy.
W poniedziałek spotkała się z czytelnikami, a wczoraj nas zabrała na wyjątkowy spacer po Toruniu. Także miałam okazję wystąpić w roli turystki w rodzinnym mieście. Karina Bonowicz, autorka przewodnika Co ma piernik do Torunia, sięgnęła po legendy, podania i ciekawostki często niezauważone, pomijane czy nieznane. Kopernik, Flisak, Anioły. Przede wszystkim toruński piernik. To symbole oczywiste i najbardziej znane, ale koty i smok już nieco mniej. Co można znaleźć na toruńskich ulicach i fasadach? Kilka propozycji w reportażu Koty, smoki i żaby. Witam i serdecznie zapraszam w audycji Bliżej Życia. Iwona Muszytowska-Rzeszotek.
Byle w Toruniu wesoło było, byle się wszystkim dobrze żyło, byle by mądrość zwyciężała i nowe dzieje spisywała.
Karina Bonowicz, wyjątkowy spacer po Toruniu, szlakiem tajemnic, legend przede wszystkim, bo to jest punkt wyjścia do napisania twojego przewodnika. Od jakiego miejsca zaczynamy?
Oczywiście od pomnika Kopernika. W moim przewodniku znajduje się kilka informacji na temat Mikołaja Kopernika, o których na pewno nie wszyscy wiedzą. Chociażby to, że Mikołaj Kopernik, który był też nie tylko świetnym astronomem, ale też świetnym lekarzem, o czym nie wszyscy wiedzą, swego czasu zabawił się w doktora House'a i co prawda w Olsztynie, podczas obrony twierdzy w Olsztynie, rozwiązał zagadkę bardzo tajemniczej epidemii przy pomocy chleba z masłem. Natomiast muszę niestety rozczarować wszystkich, że jest to dosyć naciągana historia. Ona się co prawda ukazała w bardzo popularnym amerykańskim piśmie medycznym. Podpisało się pod tą historią dwóch naukowców. No a na koniec przyznali się, że jednak troszeczkę naciągnęli fakty. Chyba tam chleba z masłem nie było. Natomiast była epidemia, był Mikołaj Kopernik i rzeczywiście dał radę.
A od Mikołaja Kopernika blisko do dworu Artusa. Zdaje się, że to jest to miejsce, które podczas pisania książki zaskoczyło cię najbardziej.
Rzeczywiście. Nie wiedziałam o tym, że w dworze Artusa, który słynie z bardzo wyszukanej rozrywki, z kultury wysokiej, swego czasu miały miejsca też wydarzenia, które z kulturą wysoką mają niewiele wspólnego, a mianowicie wywoływano tutaj duchy i hipnotyzowano ludzi.
Zapytamy o to za chwilę Łukasza Wudarskiego z dworu Artusa. On zna wszystkie tajemnice tego miejsca. Seanse spirytystyczne, kiedy tak naprawdę odbywały się w dworze Artusa w Toruniu?
No dosyć dawno temu, bo to był jeszcze początek XX wieku, zaraz w zasadzie po wybudowaniu trzeciego dworu Artusa. Oczywiście jak był wybudowany drugi dwór Artusa, to też cały XIX wiek, wielka moda na magnetyzm, hipnozę itd., itd. To było też używanie czy wykorzystywanie pierwszych efektów specjalnych, takich, które sprawiały, że publiczność była trochę mamiona tym wszystkim.
Zdaje się, łatwiej ją było przestraszyć niż dzisiaj.
No zdecydowanie tak. Proszę sobie wyobrazić, że na przykład na początku XX wieku strasznie dużą popularnością tutaj w dworze Artusa cieszyły się takie spotkania profesora Beckera. Tenże profesor Becker wykorzystywał latarnię magiczną, czyli pierwszy epidiaskop, czy też rzutnik multimedialny. Służyło to właśnie po to, żeby kreować taką magiczną atmosferę, atmosferę zjawy, ducha. Dodatkowo grana była za pomocą jakiegoś prostego instrumentu klawiszowego nastrojowa muzyka. To wszystko doprowadzało do tego, że publiczność święcie była przekonana, że ma przed sobą prawdziwą zjawę, czy prawdziwego ducha.
Ale warto spojrzeć w prawo, tak jak stoimy przodem do budynku dworu Artusa. Podnieś głowę wysoko, a tam kot. Koty także pojawiły się w twoim przewodniku, bo jak sama stwierdziłaś, Toruń jest bardzo takim kocim miastem.
Tak, jest kociarzem, bardzo lubi koty. A ten kot jest niezwykły. Można go zobaczyć tylko wtedy, kiedy się faktycznie zadrze wysoko głowę. Z kotem jest związana też oczywiście toruńska legenda, która mówi o tym, że oczywiście dawno, dawno temu żył sobie w tej kamienicy chłopiec o imieniu Józek, który posiadał kota. Ale pewnego dnia przyszła wojna i Józek stał się Józefem, i musiał opuścić miasto, żeby wyruszyć na wojnę. No ale trudno byłoby wyruszyć na wojnę z kotem, więc kot został. Ponieważ bardzo tęsknił, on codziennie wychodził na dach kamienicy, żeby wypatrywać swojego pana. I pewnego dnia, który to dzień był tak upalny jak dzisiaj, kot wyszedł i nie wrócił. Dach się zaczął topić i kot razem z nim. I po prostu już został w takiej pozycji na dachu kamienicy i wciąż wypatruje swojego pana. Jeśli zajdzie, no to będziemy mieć kolejną toruńską legendę. Liczę na to.
Proszę, jeżeli już mówimy o Koperniku, to w twoim przewodniku nie mogło zabraknąć flisaka i żab, które zresztą też pięknie sfotografowałaś i można znaleźć zdjęcia w książce.
Ten flisak to jest kolejna postać z toruńskiej legendy. Ta legenda bardzo przypomina tak naprawdę niemiecką legendę o szczurołapie z Hamel, ponieważ tamten wyprowadził szczury z miasta, natomiast nasz flisak wyprowadził żaby z miasta podczas wielkiej powodzi, która ponoć miała nawiedzić Toruń w średniowieczu. No, to jest niestety niepotwierdzone. Wiadomo na pewno, że w XVI wieku na pewno poziom Wisły był bardzo wysoki, o czym świadczą te zaznaczenia na murach, gdzie woda sięgała ponad 8 metrów. Natomiast czy faktycznie w średniowieczu była powódź i czy faktycznie tu były żaby, no to nie jest poświadczone w żaden sposób, ale legenda jest. Flisak rzeczywiście się pojawił, kiedy tylko pojawiło się ogłoszenie burmistrza, że ten, kto wyprowadzi żaby z miasta albo w jakiś sposób je unieszkodliwi, otrzyma rękę jego córki. Do tej pory zresztą flisak, którego otaczają żaby, podobno przynosi szczęście, właściwie te otaczające go żaby. No wystarczy potrzeć taką żabę i szczęście murowane.
A gdzie w Toruniu wrzuca się pieniążki, takie jak na przykład w Rzymie do fontanny di Trevi? No są takie miejsca, prawda, że trzeba wrzucić pieniążek i wróci się do Torunia. To tam właśnie?
Nie wiem, czy
bo tam mało ich jest.
No, tak, czy ci, którzy wrzucają tam grosiaki, to jest z taką intencją, żeby wrócić do Torunia. Myślę, że bardziej to chyba tak na szczęście, ale dużo ich tam nie ma, więc nie wiem, czy turyści nie wiedzą, czy nie chcą wrócić do Torunia.
A but Sławomira Mrożka? Gdzie znajdziemy?
U zbiegu ulic Szerokiej i Mostowej. Też trzeba oglądać ściany, bo on znajduje się na ścianie. Podobno jest to kopia 1:1 buta Mrożka, więc można przyłożyć też swój but i zobaczyć po prostu, jaki Sławomir Mrożek miał numer buta.
Warto podkreślić, że żeby znaleźć wiele tych rzeczy, no nie wystarczy pojawić się tutaj na rynku staromiejskim i popatrzeć w lewo, w prawo.
To nie wystarczy, że staniemy pod pomnikiem Kopernika, zrobimy sobie zdjęcie, popatrzymy w prawo, lewo. To absolutnie nie wystarcza.
Wie to także Magda Sokołowska, toruński przewodnik. Jak dziś powinna wyglądać wycieczka po Toruniu?
Bardzo ważne są proporcje, czyli no nie można przesadzić absolutnie z nadmiarem informacji, z wiedzą. Przewodnik musi wiedzieć i musi mieć tę wiedzę bardzo szeroką, natomiast nie po to, żeby całą przekazać podczas wycieczki. Trzeba przekazać tę esencję, to co jest najważniejsze. Natomiast trzeba takie wyjście z turystami, z gośćmi okrasić też jakimiś anegdotami, ciekawostkami, czymś, co rozluźni atmosferę, co sprawi, że łatwiej będzie się zapamiętywało różne informacje. Takie rodzynki muszą się znaleźć, żeby taka wycieczka była po prostu przyjemna.
Każdy przewodnik ma coś takiego chwytliwego na swoją wycieczkę?
Myślę, że tak. Myślę, że są takie punkty, gdzie można właśnie jakąś anegdotkę opowiedzieć, jakąś ciekawostkę. Nawet jeżeli mówimy o legendzie, trzeba mieć jakieś przerywniki.
A jakie są twoje?
Z humorem, ciekawe. Można opowiedzieć o Krzywej Wieży, o krzyżaku, który zakochał się w pięknej mieszczce. Można opowiedzieć o kocie, który bronił miasta. Mamy smoka naszego toruńskiego, o którym też można wspomnieć.
Bo już król częstował się jego piernikiem.
Król nadgryzł raz, drugi, potem za nim mówił.
Kto wypiekał te pierniki?
To nie ja! To nie ja, wasza wysokość! To pogubił!
Zadrżał mistrz ze strachu.
Dzień dobry, mam na imię Olga, jestem piernikarką mistrza Bogumiła.
I tutaj właśnie przy piernikarni mistrza Bogumiła, na chwilę się zatrzymujemy, idąc szlakiem takich różnych ciekawostek toruńskich, no to, co przykuwa moją uwagę, to twój strój. No, takie piernikarki, mieszczanki sprzed set lat.
Tak, to prawda. Staramy się w naszej toruńskiej piernikarni mistrza Bogumiła nawiązywać do epoki średniowiecza, nie tylko poprzez stroje, ale także przez klimat, który staramy się tworzyć w trakcie naszych warsztatów, czyli towarzyszy nam blask świec, muzyka średniowiecza, pracujemy w pięknej gotyckiej sali. To, co chyba cechuje nas, to taka próba rzetelnego przedstawienia historii i wychodzenie poza stereotypy, ale także taka dogłębna analiza czasów, muzyki, korzeni. U nas na warsztatach można z tym wszystkim popracować, obejrzeć, dotknąć, ale sięgamy też dalej niż do średniowiecza. Otóż piernik ma historię starożytną i staramy się także o tych czasach wspominać.
Trzeba dziś przekraczać te granice i trzeba dziś pokonywać te stereotypy, chociażby strojem, muzyką, światłem, bo turysta chce więcej, chce inaczej, chce oryginalnie.
To prawda. Turyści są bardzo wymagającymi gośćmi, ale i też najbardziej wdzięcznymi.
Przy waszej piernikarni także stoisko z pamiątkami. Co najchętniej kupują turyści, którzy przyjeżdżają do Torunia?
Myślę, że chyba największym powodzeniem cieszą się piernikowe magnesy. Wszystkie symbole Torunia, żabki, flisaczki, anioły, herby.
Wy też jesteście wypytywane na przykład, a co oznacza ten smok, który zresztą tutaj całkiem niedaleko przecież stacjonuje na ulicy Przedzamcze. Pytają, co to jest, co on symbolizuje na przykład?
Tak, oczywiście. Codziennie pada tyle intrygujących pytań.
A jakich na przykład?
Może takich. Jak pani to robi, że pani ma 500 lat?
Tak, za kratami smok.
Nasz co prawda nie jest imponujących rozmiarów, ale jest naprawdę przeuroczy. No i oczywiście wiąże się z nim kolejna legenda, że ten smok podobno naprawdę był widziany. I był nawet raport, w którym szczegółowo został ten smok opisany. Niestety on się nie zachował do dnia dzisiejszego.
Zapytamy tu panią, podoba się pani smok?
Tak.
A pani skąd przyjechała?
Ze Szczecina.
Skąd pani wiedziała? Przypadkiem pani się zatrzymała, czy wiedziała pani?
Spojrzałam na panię. Tego tak szłam i nie zauważyłam, szczerze mówiąc. No, ale teraz już widzę.
Miłego zwiedzania.
Dziękuję.
Smok jest oczywiście nad wodą. Tutaj można zresztą zobaczyć właśnie fragment toruńskiej strugi, która płynie pod miastem, można powiedzieć,
tak,
prawda?
Tak, tak. Płynie pod miastem, jest strzeżona przez smoka i jak tutaj widzimy, na dnie leżą miedziaki, grosiaki, czyli turyści, jak widać, wrzucają tutaj też pieniądze, być może z taką intencją, że tutaj wrócą, a może w jakiś sposób chcą przekupić smoka.
Musimy tylko zaapelować o jego naprawę, bo ma skrzydełko ułamane, a nie wygląda to zbyt ładnie, jeżeli ma być naszą reklamówką.
Ale to by oznaczało, jeżeli ma skrzydełko ułamane, to znaczy, że on nocą się gdzieś udaje.
To teraz, jeżeli już jesteśmy blisko rynku nowomiejskiego, to warto zajrzeć właśnie na mniej popularną część starówki toruńskiej, niestety. Tam bardzo filmowo, ale to wyjaśni się za chwilę.
Ze świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony, wiatr zmęczony, noc i front.
Tutaj w 1964 roku realizowano zdjęcia do filmu Prawo i pięść. Reżyseria Jerzy Hoffman. I nie jest to jedyny film nakręcony w naszym mieście. Filmom także poświęcasz cały rozdział w swoim przewodniku.
Okazuje się, że Toruń jest bardzo filmowy. No widać, że ma po prostu parcie na szkło, ponieważ bardzo chętnie występuje w filmach, czy zarówno fabularnych, jak i dokumentalnych. Z tego, co naliczyłam, on zagrał w ponad 20 filmach.
Ale jeżeli już mówimy o filmach, to warto wybrać się tak dla ochłody w tę pogodę, koniecznie nad Wisłę, na bulwar. Stamtąd wyruszał najsłynniejszy rejs.
Nie wiem, czy młodzi turyści o tym wiedzą, ale rzeczywiście nad tym kawałkiem Wisły, który należy do Torunia, był kręcony Wilsony, no jeden chyba z najsłynniejszych, kultowy już film Race Marka Piwowskiego. Zresztą akcja tego filmu toczyła się na toruńskiej Katarzynce, która po dziś dzień stoi. Natomiast taką jeszcze pozostałością, ale to, że tak to jest bardziej taki ukłon w stronę i Rejsu, i Marka Piwowskiego, na bulwarze filadelfijskim, na murze bulwaru filadelfijskiego, znajdują się cytaty z Rejsu. Warto poczytać i poczuć ten klimat.
Ja w ogóle nie lubię chodzić do kina, a szczególnie nie chodzę na filmy polskie w ogóle. Nudzi mnie to po prostu. Zagraniczny to owszem, pójdę sobie. Czy tak można, wie pan, jakoś tak, no ja wiem, no... przeżyć to. A w filmie polskim, proszę pana, to jest tak, nuda. Nic się nie dzieje, proszę pana. Dialogi niedobre, w ogóle brak akcji jest.
Z Kaliną Bonowicz odwiedziłyśmy tylko kilka wybranych miejsc w Toruniu, jak Państwo słyszeli. Ta wycieczka zajmie Państwu trochę dłużej, jeżeli się oczywiście na nią Państwo zdecydują, ale jeden dzień, myślę, wystarczy. Warto dowiedzieć się, gdzie waletował w czasach studenckich Zbigniew Herbert, albo gdzie przysiadł Napoleon w drodze na Moskwę. To wszystko właśnie w przewodniku Kaliny Bonowicz, co ma piernik do Torunia. A tak przy okazji może uda nam się ustalić, jakimi turystami są nasi słuchacze. Poszukującymi, czy raczej tradycyjnymi i taki przewodnik dostępny w księgarni Państwu wystarczy, ale może najlepsze są spontaniczne, niezaplanowane wędrówki po miastach, okolicach w czasie wakacji. Jeżeli ktoś zechce podzielić się z nami swoją receptą na udane zwiedzanie, to oczywiście do dyspozycji do 17 są dwa numery telefonów, 52 kierunkowy, 345 50 90 oraz końcówka 60. 345 50 90 i końcówka 60. Jak Państwo planują swoje wakacje? 445, 50, 90 i końcówka 60, kierunkowy do Bydgoszczy 52. Jak planują Państwo swoje wakacje? Może ktoś zechce podzielić się z nami swoimi informacjami, radami. Magda Jasińska mówiła, że turyści są najczęściej siedzący, ale ja się oczywiście z tym nie zgadzam. Czy Państwo planują wyprawy i zwiedzają Państwo miasta zgodnie z ustalonym harmonogramem, czy raczej decydują się na spontaniczne spacery i wędrówki po miastach? 345, 50, 90, końcówka 60, także do Państwa dyspozycji. Kierunkowy 52 jeszcze przez kilka chwil. Serdecznie. Halo, dodzwonił się do nas pan Jakub, ale może mamy problem z połączeniem. Halo?
Tak, dodzwoniłem się, nie mamy problemu.
O, witam serdecznie, panie Jakubie. Ma pan swój sposób na wakacje, na zwiedzanie miasta?
Zwiedzanie miasta, ale niekoniecznie naszego. Ale jak najbardziej jakiegoś w Polsce, to zawsze. Z buta, no, ale dużo chodzić i robić dużo kilometrów dziennie.
Dużo zdjęć przy okazji?
Świetny przepis, żeby się dobrze zmęczyć fizycznie i pozwiedzać, zobaczyć.
To dziennie tak ile kilometrów? Dziennie ile kilometrów pan robi?
Znaczy zależy od miasta, ale jeżeli jest to jakieś tam Zakopane czy coś, to myślę, że w granicach 30 dziennie to trzeba zrobić.
A jest pan, no to rzeczywiście bardzo dużo jak po mieście, jeszcze te tłumy trzeba pokonać, ale lubi pan szukać takich różnych ciekawostek, jeżeli chodzi na przykład o Zakopane?
Lubię szukać, no to chyba za dużo szukać nie trzeba, nie? Wszystkie ciekawostki to same przychodzą do nas.
Są na wyciągnięcie ręki?
Są na wyciągnięcie ręki, wszędzie są reklamy, informacje, tylko że myślę, że z tym szukaniem to chyba w mniejszych miastach, to czemu nie? To pewnie jest co szukać, ale w większych na pewno. Nie ma co, bo wszystko widać, jak na dłoni.
A pan po wakacjach czy przed wakacjami?
Przed i po. Zakopanem już byłem, a teraz planuję wyjazd do Hongkongu.
To w Hongkongu będzie też pan zwiedzał w takim razie? Przewodniki przygotowane?
Nie, właśnie. Liczę na was. Liczę, że teraz radio zrobię jakąś fajną audycję. Jak poruszać się po Hongkongu, bo niestety tam przygotowany jeszcze nie jestem. Ale mam na to czas 3 miesiące, także myślę, że coś tam się uda wymyśleć, nie?
To życzymy w takim razie udanej podróży. Pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiam.
Pan Jakub przygotowuje się do wyjazdu i jak mówił, trzeba dużo chodzić. 30 kilometrów dziennie. To rzeczywiście niezły dystans, także oczywiście polecamy. No, nie trzeba robić 30 kilometrów, ale rzeczywiście czynny wypoczynek to samo zdrowie. W programie Bliżej Życia w Polskim Radiu PIK dziś to już wszystko. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Tradycyjnie do Państwa dyspozycji jeszcze przez pół godziny po 17 jest nasz numer telefonu w każdej sprawie. Kierunkowy 52 345 50, 90. Kłania się nisko Iwona Muszytowska-Rzeszotek. Do usłyszenia.